Wracamy z programem Być Kobietą. Dziś rozmawiamy o strojach ludowych śląskich. To przy okazji wystawy Kobiece Tajemnice Karolinki. Z nami profesor Małgorzata Iżykowska z Archiwum Państwowego w Opolu. I obiecałam, że po przerwie zapytam, jak wyglądała ta Karolinka z tej piosenki. Zatem w co się ubierała?
W tych czasach, z których pochodzą nasze materiały, to już jest strój nieco inny. Od tego, który dominował wcześniej. Rzeczywiście fotografie nie objęły jeszcze tych strojów tradycyjnych, które widujemy na przykład na wystawie zorganizowanej kilka lat temu w Bierkowicach, gdzie jednak można jeszcze widzieć elementy stroju, który dominował we wcześniejszych latach. Wtedy, kiedy pojawiła się fotografia, te stroje były już nieco inne. Co mają wspólnego z tymi poprzednimi, to chyba to, że one nie podkreślają talii kobiecej. W związku z tym mogą dziwić dzisiaj, prawda, że taki był kanon piękna, ale rzeczywiście tak to wyglądało. Kobiety miały mieć sylwetkę kobiecą, a więc miały być szerokie w biodrach, co spowodowało, że pod spódnice kobiece wiązano często tak zwaną kiełbasę albo kiełbaśnicę. To był po prostu zwinięty wałek materiału, który okręcano wokół talii, zawiązywano, no i miało to spowodować, że bioderka kobiece były zaokrąglone.
My kojarzymy z lat 90. takie wypchane ramiona.
Tak. Takie różne sztuczne sposoby, żeby tę sylwetkę jakoś przybliżyć do tej wymarzonej. Jak wyglądała taka typowa kobieta? To rzeczywiście widać na fotografiach. Ta sylwetka była faktycznie trójkątna, a więc mała głowa, ramiona średniej szerokości i potem bardzo szeroka spódnica. W czasach najdawniejszych kobiety wkładały po kilka spódnic. W związku z tym ta sylwetka była rzeczywiście szeroka. A pamiętajmy, że to są czasy, kiedy generalnie nie było kobiet otyłych na wsiach podopolskich, ponieważ to były czasy, kiedy jadło się skromnie. I jeszcze w połowie XIX wieku mieliśmy przecież epidemię tyfusu głodowego na Śląsku. Łatwo sobie wyobrazić, że rzeczywiście mnóstwo osób było raczej wychudzonych, zagłodzonych wręcz. Ta sylwetka kobieca miała jednak być okrągła ze względu na to, że to zapewniało, że kobieta będzie dobrą matką, że będzie rodziła dzieci, prawda, że będzie w stanie te dzieci wykarmić, wychować. No, dzisiaj może nas to dziwić, takie spojrzenie, ale rzeczywiście wtedy decydowało to o pięknie kobiety.
I spoglądając na te fotografie właśnie tych kobiet z tego przełomu XIX-XX wieku i wcześniej, zwracamy uwagę na to, że one mają wiele warstw właśnie ubrań i każda też ma swoją nazwę.
O tak, bogactwo nazw spódnic czy chust może rzeczywiście zadziwiać. Okazuje się, że w zależności zresztą od powiatu, od wsi nawet, te nazwy dosyć mocno się różniły. Ja może wymienię tylko kilka takich najbardziej charakterystycznych. Otóż dla kobiet charakterystyczne chusty o różnych rozmiarach, takie małe chusteczki, którymi okręcano głowę, czy też chusty, którymi można było całą sylwetkę okryć, nazywały się rozmaicie i w zależności od funkcji i od materiału, z którego zostały wykonane, były one rozmaicie nazywane. Na przykład kolorowa chusteczka, zwykle czerwonego koloru, nazywała się purpurką, no właśnie od purpurowej barwy. Taką chustkę wiązano na głowie najczęściej do pracy, ponieważ to po prostu pozwalało zachować włosy w niejakim porządku. Na zimę przeznaczona była merynka. Merynka to była chustka z wełny merynosów dokładnie, stąd ta nazwa. A dużą chustę nazywano szaltuchą. Taką chustę, którą można było okryć ramiona i która rzeczywiście grzała, kiedy wychodziło się w zimny dzień. Stąd właśnie ta szaltucha. Ponadto najczęściej używanymi chustami były szatki. Szatki, które czasami widujemy jeszcze choćby w muzeum naszym opolskim, czy też w Bierkowicach. Szatki, które zaopatrzone były we frędzelki charakterystyczne. To też piękna rzecz, piękny element stroju kobiecego. W wielkim poważaniu były też chusty, które kupowano za naprawdę ogromne pieniądze. Chusty tureckie, które nazywano szpigeltuchami z niemieckiego. Przypominały one rzeczywiście zwierciadło, stąd ta nazwa. Dlatego, że na tym kwadracie materiału był szeroki pas ozdobny, taki wręcz przypominający orientalne ozdoby, złocące się, mieniące się, przepiękne motywy ozdobne, a po środku takiej chusty znajdowało się czarne pole, które przypominało zwierciadło właśnie w ozdobnej ramie. I stąd ta nazwa szpigeltuch. Jeśli chodzi o spódnice natomiast, tych nazw jest też rzeczywiście mnóstwo. Ja wymienię tylko niektóre. Taka codzienna spódnica, służąca po prostu do pracy, nazywała się burakiem. Burokiem po prostu. Ale nie było to związane z warzywem, tylko z burym kolorem, które te spódnice zwykle miały, no bo takie były najbardziej praktyczne, prawda? U osoby ciężko pracującej w obejściu przy zwierzętach było to najbardziej praktyczne. Drukula, czy też durkula, to była codzienna spódnica z drukowanego materiału. Fryską nazywano wierzchnią spódnicę z sukna, którą się wkładało na spódnicę, bo proszę zauważyć, że etymologicznie spódnica to jest coś, co nosi się pod spodem. Spód, a więc spódnica, prawda? A na to przychodziła dopiero dzisiaj tak zwana spódnica. Spódnicę z tafty nazywano glorką. No, na taftę też mało kogo było stać, w związku z tym miała ona specjalną nazwę. Mazelonka to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Spódnica wełniana nazywana jest mazelonką. I my zwykle znamy to słowo, ale nie mamy pojęcia o tym, że ono kilka stuleci temu przyszło do nas, przywędrowało na Śląsk z Włoch. Mazelonka, mazelona wcześniej, to jest złożenie włoskich słów mezalana, czyli średnia wełna. Z takiej właśnie wełny średniej grubości szyto niegdyś takie właśnie spódnice wełniane. A więc mezalana, mazelona, a potem już mazelonka. No i jeszcze suknia kiecka. Suknią nazywano długą spódnicę damską, a kiecką nazywano suknię, która była zaopatrzona jeszcze w jakąś górną część, która była zwykle przyszywana po prostu do tej spódnicy. Także rzeczywiście rozmaitość nazewnictwa jest tutaj ogromna i gdyby się tak jeszcze przypatrzeć etymologii, to okazuje się, że były to bardzo ciekawe warstwy kolejno przychodzącego nazewnictwa z różnych języków obcych, ale wśród nich też trochę nazw rodzimych.
Ale nie tylko nazwy tych poszczególnych elementów się różniły, ale również te stroje różniły się w zależności od miejsca zamieszkania kobiety. I o to jeszcze zapytam po krótkiej przerwie.